Życie Jezusa Chrystusa, kontynuujemy rozważanie. A tytuł dzisiejszego kazania: módl się i nie ustawaj w wierze, źródło twojego nowego życia jest w Bogu. I będziemy dzisiaj przy tych dwóch przypowieściach, które są w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18. Ale najpierw kontekst, ponieważ te obydwie przypowieści myślę, że powinniśmy rozważać, mając w pamięci historię, nie przypowieść, historię o uzdrowieniu 10 trędowatych. To jest ważne, ponieważ ta historia otwiera potem ten cały blok nauczania poświęconego Królestwu Bożemu. Jeszcze tylko sobie wezmę tu pomoc. A więc pamiętacie, jest zima, styczeń, ostatni rok publicznej służby Jezusa. Jezus udaje się do Galilei i jest właśnie w ostatniej podróży do Judei i dotarł na pogranicze Galilei i Samarii i tam, wchodząc do jednej z wiosek, napotyka 10 trędowatych, którzy to w taki dosyć specyficzny sposób się do Niego zwracają. Jezusie, Mistrzu. Tak jakby spojrzeć do Biblii wstecz, to raczej nikt się tak do Jezusa nie zwracał. Z jednej strony świadczy to o jakiejś takiej bardzo bliskiej więzi, a przecież ci ludzie musieli się trzymać z dala od zdrowych ludzi z powodu swojej choroby, bo byli trędowaci. Ale oni mówią: Jezusie, tak? Taka szczególna więź, bliskość. A potem Mistrzu, on to tak, to się zwracają uczniowie do swojego nauczyciela. No, z tego, co wiemy, to przecież nie byli w gronie 12 apostołów wcale. Ale może byli takimi wieczorowymi studentami, byśmy powiedzieli. Na odległość. Może, mimo że nie mogli chodzić za Jezusem, na poważnie brali Jego nauczanie. W każdym razie tak się do Jezusa zwracają. Tak bardzo osobiście, tak bardzo... w sposób... No właśnie, jakby to powiedzieć. Proszę? Bezpośredni, dziękuję. Tak, no i oczywiście również deklarując, że są Jego uczniami. Co się dzieje? Jezus mówi tak: idźcie do Jerozolimy. No, kawał drogi, jakbyście zobaczyli, gdzie jest pogranicze Galilei i Samarii. Wcale nie mówi: oto uzdrawiam was, idźcie i się pokażcie kapłanowi. Tylko po prostu mówi: idźcie i się pokażcie kapłanowi. Oni idą. Wiecie, nie mają takiej postawy, jak często współcześni chrześcijanie. Czy to jest dobry pomysł, prawda? Albo może porozmawiajmy o innych opcjach, prawda? Nie, to są, rzeczywiście wydaje się, że są uczniami, bo Jezus mówi i oni ruszają w drogę. Ruszają w drogę i faktycznie w drodze, słuchajcie, w drodze orientują się, że zostali oczyszczeni. Zastanawialiście się kiedyś, co się wydarzyło w świątyni, jak oni tam przyszli? Młodzież mówi, tego nie grali. No po prostu przychodzi 10, a najmniej 9, bo ten jeden był Samarytaninem, więc nie wiemy, czy tak naprawdę był w tej świątyni. No nie mógł za bardzo wejść tam nawet, nawet jeżeli był zdrowy. I co kapłan ma z nimi zrobić? Bo to jest bardzo ważna wiadomość. To jest jeden z cudów mesjańskich, czyli do Jerozolimy zbliża się kto? Mesjasz. 9 trędowatych oczyszczonych, 10, wiedzą, że 10. Ale wiadomość żywa stoi przed nimi. Śladów nie ma po trądzie. To musiało wzbudzić poruszenie. To musiało wzbudzić niepokój. Pamiętacie, jakie były słowa, jak ewangelista opisuje, gdy przyszli mędrcy i mówią, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Zatrwożyła się cała Jerozolima. To musiało wzbudzić niepokój w elitach religijnych Izraela. Ale słuchajcie, co się dzieje? Okazuje się, że po tym wszystkim, no bo ja rozumiem, ta wielka radość, słuchajcie, jesteśmy wyłączeni z życia społecznego, nie możemy być z rodziną, nie możemy być z bliskimi przez tyle lat i nagle jesteśmy oczyszczeni. Kapłan mówi: tak, ta ofiara, możecie po określonym czasie wrócić do domu. No nie wiem, jak my byśmy się zachowali, czy byśmy też nie pobiegli po prostu do swoich bliskich, rzucili im się w ramiona. Niemniej Samarytanin uznaje, że trzeba wrócić, podziękować. Podziękować Bogu. Pamiętacie, mówiliśmy, przecież był w Jerozolimie. Jak nie tam jest najlepsze miejsce, by dziękować Bogu. Ale nie. On wraca do Jezusa, by podziękować Bogu. I dlaczego to przypominam, tę historię? Otóż dlatego, że właśnie to rozważanie, które Jezus potem toczy, ono zmierza ku temu, czy ci, którzy deklarują wiarę w Niego, będą Mu naprawdę wierni. W różnych okolicznościach. Pamiętacie, mówiliśmy o takiej sytuacji między innymi. Co się stanie, jeżeli będziecie się modlili, chcąc zobaczyć chociaż jeden z dni Syna Człowieczego? Rozdział 17, werset 22. I co? A nie ujrzycie, to co? Dalej będziecie mi wierni? Chcąc zobaczyć Boże działanie, chcąc zobaczyć Boże odpowiedź, nie wiem, kiedy modlimy się o uzdrowienie kogoś, chcielibyśmy widzieć uzdrowienie, ale Jezus tutaj pyta, a co, jeżeli nie zobaczycie jednego z tych dni, to co, będziecie dalej mi wierni? Nie zobaczycie tej wspaniałej rzeczywistości? To jest bardzo ważne pytanie, bo życie pokazuje, że mamy często bardzo luźny stosunek do Jezusa jako naszego Pana. Bardzo taki, wiecie, subiektywny, połączony z własnym interesem, korzyścią. I potem zobaczcie, że Pan Jezus mówi, a co się stanie, gdy będą się te dni opóźniały, będzie się opóźniał dzień mojego powrotu, powtórnego przyjścia i dacie się porwać wszystkim tym sprawom. Pamiętacie, jest mowa między innymi o Noem, jest mowa o Locie i tam jest ta mowa, żenili się, za mąż wychodzili, jedli, pili, sadzili. Czy czas nie zweryfikuje waszej wiary na tyle, że się okaże, że nie będziecie gotowi, gdy powrócę? I myślę, że dzisiaj niejednokrotnie obserwujemy, że często chrześcijanie odnoszą się z takim lekceważeniem. Dosłownie, a kiedy Jezus wróci? Tak. Tyle czasu już mówią to samo. Jezus mówi, czy zachowacie wierność mi w takiej sytuacji? Będziecie mi wierni, oddani, tak na moje słowo. I myślę, że każdy z nas może sobie tutaj uczciwie w tej chwili odpowiedzieć. I dlatego Jezus mówi, jeżeli chcesz być wierny, jeżeli chcesz pozostać wierny, jeżeli chcesz pozostać związany ze mną, to módl się i nie ustawaj. Oraz tak jak mówiliśmy, bo źródło twojego nowego życia jest we mnie. Jest we mnie. Jezus opowiada dwie przypowieści. Posłuchajcie, warto jest powiedzieć, pierwsza przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzi, czyli o łapówkarzu, który za łapówki wydawał wyroki, oraz druga przypowieść o faryzeuszu i celniku. Gorące tematy. Ludzie zaraz się, wiecie, usadzają. Będziemy słuchać, co to będzie za przypowieść. Musimy wiedzieć, przypomnieć sobie, że w przypowieści z reguły jest ukryta jedna myśl przewodnia, którą trzeba wyciągnąć. Nie chodzi, my czasami popełniamy błąd, traktując przypowieści jak alegorie i dopatrujemy się w różnych elementach przypowieści różnych rzeczy i próbujemy tam dopasować. W przypowieści nie o to chodzi, w przypowieści chodzi o jedną główną myśl. I co tutaj jest ciekawe też u Łukasza, on z reguły daje nam klucz do interpretacji tej przypowieści. No i zobaczmy najpierw przypowieść o wdowie i o niesprawiedliwym sędzi. Łukasza, 18 rozdział, wersety od 1 do 8. Czytaliśmy, więc po prostu opowiem. Więc przypowieść ta brzmiała tak, że w pewnym mieście była sobie wdowa. No i to jest dosyć taka hipotetyczna sytuacja. Jeżeli kobieta traciła męża, nie miała bliskich, nie miała syna czy rodziny, która chciała otoczyć ją opieką, to ona po prostu nie miała szans w zderzeniu z systemem. A byli tacy obrotni ludzie, którzy wiedzieli, że to jest taki łatwy kąsek, jak od takiej kobiety za grosze wyciągnąć jej majątek, ziemię, wprowadzając ją w jakieś tarapaty, długi i tak dalej. Więc prorocy już o tym pisali, o takim niesprawiedliwym przyłączeniu domu do domu, w powiększaniu majątków kosztem czyjejś krzywdy. No i wdowa była takim eleganckim przykładem właśnie osoby, którą tak można by było po prostu pozbawić tego, co do niej należało. I ona rzeczywiście nie ma bliskich, więc ma jednego sędziego i ma, to jest problem, bo sędzia jest po prostu niesprawiedliwy, czyli mówiąc wprost, łapówkarz. Niesprawiedliwy sędzia, to znaczy ten, który wydaje niesprawiedliwe wyroki, a więc no po prostu myślę, że to nie chodzi o niekompetencje, tylko po prostu o intratny interes. No i widzimy, że ona go nachodzi. On się na początku nią nie przejmuje, w ogóle się nie przejmuje. Człowiek asertywny ze względu na swój zawód i wiek. No ale w końcu mówi tak. Chociaż Boga się nie boję, tylko pokazuje, jakiego przekroju to był człowiek. Czyli on naprawdę nie miał skrupułów takich, żeby się wdową przejąć. Chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę czemu? Bo jeszcze przyjdzie tam mi w twarz. No tego mi brakuje, takiego wstydu przed ludźmi. Jezus mówi, słyszycie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada? A wy myślicie, czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, w naszym tłumaczeniu, chociaż zwleka w ich sprawie, ale o wiele szczęśliwszym tłumaczeniem jest, czy będzie długo zwlekał w ich sprawie? Myślicie? Odpowiedź brzmi oczywiście, no nie. I potem, wiecie, to zastanawia. Powiadam wam, werset 8, że szybko weźmie ich w obronę, tak? Czyli szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I teraz mamy cały czas, wracamy do tej historii o 10 trędowatych. Jak się mijają czasami deklaracje nasze, z wiernością Panu. I tutaj mamy trochę inną sytuację. Myślę, że Pan Jezus zachęca, aby modlić się i nie ustawać. Dodam, pomimo tego, że odpowie na nasze modlitwy. Wiecie, zauważcie, co było z trędowatymi. Oni byli uczniami Jezusa i tak do Niego się bardzo ciepło zwracali, dopóki mieli problem. Dopóki było źle. Ale jak otrzymali już to, co chcieli, to co? Mistrz przestał być mistrzem. I po prostu poszli swoją drogą. I czasami tak jest. Nie znamy takich sytuacji. Ludzie się modlą, nie otrzymują odpowiedzi i się zniechęcają. Nie zobaczyli jednego z dni Syna Człowieczego. Ale też modlą, dzieje się rzecz niesamowita. Bóg odpowiada i co? I też już nie mają biznesu, by być z Bogiem. Jezus mówi, módlcie się i nie ustawajcie. Czy odpowiedź będzie, czy jej nie będzie. Niech brak tej odpowiedzi, której oczekujecie, was nie zniechęca, ale też otrzymanie odpowiedzi nie będzie dla was powodem, by po prostu pójść, popłynąć z prądem. A więc mamy klucz do interpretacji tej przypowieści w wersecie 1, rozdziału 18. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Zawsze się modlić i nie ustawać. Oraz werset 8, gdzie Jezus mówi, szybko weźmie was w obronę, Ojciec, tylko chciałbym być pewien, że pozostaniecie wierni do czasu, aż powrócę. I kolejna przypowieść o faryzeuszu i celniku. Też bardzo fajna przypowieść. No, osoby z przeciwległych krańców drabiny społecznej. Faryzeusz, autorytet duchowy, człowiek powszechnie poważany, Człowiek, który wydawał wyroki często w pewnych sprawach, przychodzono do niego z zapytaniem: rabę, a co z tym, a co z tamtym? I on mówił: tak należy to interpretować, tak należy postępować. No i po drugiej stronie kto? Nawet nie ma co patrzeć. Celnik. Celnik. Człowiek uważany za kolaboranta, złodzieja, kłamcę, wiecznie nieczystego z powodu całej tej krzywdy, którą wyrządził nie wiadomo ilu ludziom, bo taki był jego los. Po prostu żył kosztem innych. I czytamy w wersecie 10, że dwóch ludzi weszło do świątyni. To jest ten obraz, tak? Pod górę świątynia w Jerozolimie. Pamiętacie? To tak określano. Nawet nie trzeba było pisać, że byli w Jerozolimie. Po prostu weszli do zboru pod górkę. To znaczy, że byli w Jerozolimie w zborze. A tutaj po prostu dwóch poszło do świątyni. I Żydzi się modlili o 9 i o 15. Takie były te powszechne modlitwy. I czytamy, że faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Wiecie, tu jest problem. Bibliści mają problem z tym, jak to jest naprawdę tutaj napisane. Czy w duchu, czy na przykład faryzeusz stanął prosto i tak się modlił, czy faryzeusz stanął zwrócony ku sobie i zaczął się modlić, czy faryzeusz modlił się do siebie. Taka postawa, prawda? I zobaczcie, cóż on takiego robi. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusi, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. No to chyba chwała Bogu, pobożny człowiek. Jakąś chyba drogę przeszedł uświęcenia, skoro twierdzi, że taki już nie jest. Dalej mówi, poszczę dwa razy w tygodniu. Właściwie Żydzi byli zobligowani do jednego postu w dzień pojednania. To był post, do którego byli wezwani. Ale on pości dwa razy w tygodniu, to są tak zwane osobiste posty, na pamiątkę wejścia Abrahama na górę Synaj, to jest był czwartek według tradycji żydowskiej, i zejścia po 40 dniach we wtorek. Taka była tradycja tych wtorkowych i czwartkowych postów. I posłuchajcie, on mówi, że dwa razy w tygodniu pości. Ale dalej jeszcze jest ciekawe. Daje dziesięcinę z całego mojego dobytku, można by wywnioskować, ale tutaj jest powiedziane coś więcej. Daje dziesięcinę ze wszystkiego, co kupuje. Wyobrażacie sobie? Nie z tego, co jest jego jakimś, powiedzmy, zyskiem, który ma, tego co środki, które dysponuje, daje dziesięcinę, ale on daje dziesięcinę nawet z tego, co kupuje. O takim jestem pobożnym człowiekiem. A celnik co? Stanął z daleka. Bibliści mówią, że w tej ilustracji może nawet gdzieś tam w przedsionku pogan. Z daleka stanął. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mi grzesznemu. Z czym do ludzi? Tu trzeba czymś się wykazać. Ale zobaczcie, Pan Jezus mówi, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, czyli celnik, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Klucze są 9 i 14 werset do interpretacji tej przypowieści. W czym jest rzecz? Słuchajcie, jak to jest, że kiedy przychodzimy do Boga, to my wiemy, że wszystko zawdzięczamy Jemu. To my wiemy i pamiętamy, że usprawiedliwienie jest tylko dzięki temu, że mogę położyć całą swoją nadzieję w Bogu. Że tak naprawdę nie mam co Bogu przynieść i pokazywać, bo po prostu to nic nie znaczy, ponieważ mogę być usprawiedliwiony jedynie z łaski przez wiarę. Ale z czasem, słuchajcie, co się dzieje. Z czasem to się trochę zmienia. I tak się przesuwamy coraz bliżej Boga. I tak coraz bardziej uważamy, że po prostu to usprawiedliwienie tam się tak należy z powodu tych wszystkich naszych dokonań. I zaczynamy wymieniać. Dziesięcina ze wszystkiego, z kopru, kminku i tak dalej, prawda? Tutaj też była o tym mowa i czyli od wszystkiego mówi, co kupuję, poszczę. Wiecie, co zaobserwowałem? To się objawia, kiedy ludzie wierzący upadają. Nie mogą powstać. I mówią, do niczego się nie nadaje. Ja jestem rozczarowany sobą. Ale pytanie brzmi, no i co nowego? Taki jest ludzki los. Po prostu, dlaczego ludzie mają problem, kiedy mówisz, ale jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Oni mówią, nie, nie mogę, nie mogę tak. Nie mogę. Zapomnieli. Zapomnieli, że są zbawieni z łaski przez wiarę. Uważają, że po prostu w pewien sposób mieli dowody na to, że oni za to zasługują. I teraz, kiedy upadają, mówią, jak mogę stanąć przed Bogiem? Zawsze, od pierwszego dnia po ostatni dzień będziesz mógł stać przed Bogiem tylko dzięki łasce i przez wiarę. Tak, to jest ważne, o czym tej przypowieści była mowa i pamiętanie o Słowie Bożym i tak dalej. Ale Pan Jezus mówi tak. Nie pokładaj ufności w sobie samym. Nie pokładaj. Nie myśl, że po prostu sam z siebie możesz coś. Ja jestem źródłem twojego nowego życia. We mnie jest wszystko, czego potrzebujesz. W oderwaniu ode mnie nie masz nic z tego, co masz we mnie. I wiecie, tragedia tych 9 oczyszczonych polegała na tym. My nie możemy powiedzieć, że oni poszli i stracili to uzdrowienie. Ale oni stracili coś znacznie więcej. Pamiętacie, co Jezus powiedział, kiedy Samarytanin przyszedł? Powiedział do niego tak. Wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Biblijczycy zgadzają się, że tutaj powinniśmy czytać. Wstań, idź, wiara twoja zbawiła cię. Oni otrzymali uzdrowienie, ale było coś znacznie droższego. Zbawienie, a nie uzdrowienie. I bez Jezusa, choćbyś był uzdrowiony, po prostu nie będziesz zbawiony. I Jezus mówi, czy coś takiego nie stanie się z tobą z upływem czasu? Pamiętacie, faryzeusze to był świetny ruch, taki pietystyczny, byśmy powiedzieli. Oni pragnęli żyć dla Boga. Oni po prostu patrząc na zepsuty świat mówili, my chcemy na poważnie z Bogiem. My chcemy dla Boga tak na serio, wszystko. I to był świetny ruch u podstaw, u początku. Ale z czasem to po prostu utracili. Czemu? Pamiętacie? Bo zamienili miłość do Boga na miłość do siebie samych. Chlubę do Boga, chlubę z siebie samego. Przenieśli akcent z Boga na siebie. I posłuchajcie, nam też to grozi. Wpadnięcie w rutynę i po prostu nawet nie przychodzenie do Boga. Nie takie trzymanie się Go po prostu, bo Boże, Ty jesteś źródłem mojego życia. I to wszystko to są pytania Jezusa odnośnie tych dni, w których my żyjemy. Są realne? Są realne. Polegasz, bracie, siostro, dzisiaj na Bogu? Masz to poczucie, że chociaż jesteś 20 lat w Bogu, czy 40, niektórzy z was 60, to możesz tylko powiedzieć cały czas to samo. Panie, bądź miłości w mnie grzesznemu. Bo tylko Boże miłosierdzie, Boża łaska gwarantuje nam usprawiedliwienie. Pan Jezus mówił te przypowieści w trosce o nas, bo to my żyjemy w czasach ostatecznych. Czas długi, ale o ironio, coraz krótszy. Skoro tyle czasu minęło, mówimy, jak blisko musi być dzień powtórnego przyjścia Jezusa. To więc módlmy się i nie ustawajmy, czy Bóg odpowiada, czy nie, lub czy nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli, raczej powinniśmy powiedzieć. Oraz po drugie, nie pójdźmy drogą polegania na sobie samych. Pierwszym przejawem tego jest co? Pogardzanie innymi. Kiedy patrzymy z wyniosłością na innych. To jest sygnał. Polegasz już, bracie, na sobie. Siostro, polegasz już na sobie. Kiedy zacząłeś sądzić innych, a to przecież zadanie Boga. Amen.